No to jest jednak niesamowite uczucie móc wam opowiadać o Włoszech, będąc jednocześnie tutaj w tym odcinku najwięcej przyjemności dla ucha i dla oka.
Gości nas dzisiaj miasto Modena, miasto Pavarottiego i Ferrari. Tylko 35 kilometrów od Bolonii, dokąd często przecież z Polski przylatujemy, zabierzemy was do niezwykłego miejsca. Alente ma w tej wyprawie wspierającego partnera, czyli region Emilia-Romagna.
Król wysokiego C, król życia, najsłynniejszy chyba śpiewak wszechczasów, ten, który operę wyprowadził z teatru i wprowadził na ulicę, do kultury popularnej, wszędzie tam, gdzie miliony na całym świecie ją pokochały. Jesteśmy dzisiaj w Casa Pavarotti, ale to nie jest tylko muzeum, to jest miejsce, gdzie on żył, to jest jego posiadłość.
To jest miejsce, jak podkreśla nasza rozmówczyni Nicoletta Mantovani, gdzie on nadal żyje.
Nazywam się Nicoletta Mantovani i jestem wdową po Luciano Pavarottim i prezeską Fundacji Luciana Pavarottiego, która między innymi zarządza muzeum mu poświęconym.
Proszę nam powiedzieć, gdzie się znajdujemy.
Jesteśmy w Modenie, w ostatnim domu Luciana, w którym wybrał on osobiście każdy szczegół, każdą barwę. Budowa tego domu zajęła mu 10 lat, bo wymyślił sobie, że będzie to miejsce, w którym znajdzie się przestrzeń dla wszystkich jego pasji. Były tu jego konie, tu zorganizowaliśmy po raz pierwszy koncert Pavarotti i przyjaciele. Tu mieści się jego restauracja. Miało to być miejsce do przyjmowania przyjaciół, uczniów, rodziny. To w tym domu Luciano zmarł, więc dla osób, które wierzą w takie rzeczy, ja na przykład wierzę, jego energia ciągle tutaj jest. Kilka lat po jego śmierci pojawił się pomysł otwarcia tego domu dla wszystkich, którzy go kochali i podziwiali, tak jak on zawsze otwierał drzwi dla nich. Z tego właśnie powodu dom jest czynny codziennie, bez przerwy. Nie jest to zwykłe muzeum, ale właśnie dom. A domy nigdy nie są nieczynne.
Czym jest Casa Pavarotti dzisiaj, 18 lat po śmierci wielkiego śpiewaka i w roku jego 90. urodzin?
Jak słusznie przypomniałaś, jest to rzeczywiście szczególny rok. Wszystko, co teraz robimy, ma na celu celebrację tej ważnej 90. rocznicy urodzin. Przez te wszystkie lata dom sam w sobie niewiele się zmienił. Mam nadzieję, że jest to miejsce, w którym ludzie mogą się wzruszać i odkrywać człowieka, nie tylko artystę. Modyfikacje, które wprowadziliśmy, są niewielkie. Wystawiliśmy jego koncertowy frak, nagrody, których sam nigdy nie pokazywał, bo nie lubił chwalić się sukcesami. Ale reszta jest taka, jak była. Wejście tutaj stanowi więc możliwość poznania go bliżej, prawie tak, jak poprzez spotkanie z nim. W ostatnim pokoju, który znajduje się pod nami i który przeznaczony jest dla fanów, jest możliwość pozostawienia wiadomości. Niezwykłe jest to, że ludzie, którzy przybywają tu z całego świata, naprawdę zewsząd, piszą te wiadomości tak, jakby Luciano nadal żył. Na przykład, drogi Luciano, wspaniale było cię odwiedzić. Jest to bardzo poruszające.
Jak wygląda ten dom? Ile mamy pokoi? Jakie mamy tutaj przestrzenie? Gdyby mogła nam pani troszkę opisać.
Dom jest duży, ma wiele pomieszczeń, w tym takie, które są dla mnie bardzo ważne, jak sypialnia, w której się z nami pożegnał. Zostawiamy ją zawsze otwartą. To takie miejsce, w którym można go powspominać w ciszy, powspominać wszystko to, co zrobił dla innych, radość, jaką im przynosił. W pierwszym pokoju, od którego zaczyna się całe zwiedzanie, Luciano uczył młodzież śpiewu. Znajduje się tu zgromadzona przez niego kolekcja partytur jego ukochanych kompozytorów, jak Puccini, Verdi, Donizetti i innych. Są też inne zbiory oraz jego obrazy. Określał się mianem malarza amatora. Analiza jego obrazów to kolejny sposób na zrozumienie jego osobowości, zawsze pełnej radości, otwartej na życie i na przyjemności tego życia. Jego malarstwo możemy określić mianem sztuki naiwnej, ale pokazuje ona, że Lucianowi udało się zachować w sobie dziecko, co pozwalało mu przyjmować rozmaite życiowe wyzwania, różne nowe sytuacje. Był prekursorem w wielu kwestiach i widać to także w jego malarstwie. Mamy też pokój, który zaprojektował tak, aby w domu mogło gościć słońce. W dachu jest wielkie okno, właśnie po to, aby światło mogło sączyć się do wnętrza. Uważał je za swoje największe architektoniczne dzieło. Mówił zresztą zawsze, że gdyby nie był tenorem, to być może zostałby architektem, bo projektowanie i budowanie domów sprawiało mu wielką przyjemność. Są też inne pomieszczenia, a część z nich połączyliśmy w jedno. Zgromadziliśmy tam pamiątki po nim, rozmaite, niepokazywane wcześniej przedmioty, ukazujące człowieka za kulisami. Jego radosny, otwarty charakter, jego uważność na drugiego, to chyba zresztą jego najważniejsza cecha. Jest też cała sala poświęcona operze, dwie sale z kostiumami pochodzącymi z różnych epok. Od tych dopracowanych w najmniejszych szczegółach, po kostiumy prostsze, nie tak drogocenne. One także opowiadają na swój sposób historię opery.
Powiedziała nam pani, jak jest podzielona przestrzeń, a ja jestem też ciekawa, jak jest podzielony tutaj rok pracy państwa.
Jak już wspomniałam wcześniej, dom jest otwarty cały czas. Najwięcej zwiedzających mamy mniej więcej od kwietnia do października, kiedy jest ładna pogoda. Latem organizujemy przegląd, który trwa miesiąc i odbywa się w ogrodzie domu. Ma on na celu przybliżanie opery publiczności, która dobrze jej nie zna. Była to dla Luciana jedna z najważniejszych rzeczy. Chciał pokazywać operę wszystkim. Kochał ją głęboko i miał nadzieję, że pewnego dnia ludzie zaczną śpiewać ją na ulicach, tak jak w czasach jego młodości. To właśnie on wyprowadził operę z teatrów i wprowadził ją w ramach działalności Trzech Tenorów czy Pavarotti & Friends na wielkie areny i do parków. O tym wszystkim opowiada ten przegląd. Nasi popularyzatorzy tłumaczą dzieła operowe, a zaproszone orkiestry wykonują fragmenty z repertuaru Luciana. Wraz z Modeńskim Konserwatorium wystawiamy także całe opery. W niedzielne przedpołudnia organizujemy również pikniki dla rodzin. Serwujemy śniadanie przy akompaniamencie fortepianu, a dwoje solistów wykonuje najsłynniejsze utwory. W ten sposób udaje nam się zafascynować operą dzieci. Patrzenie, jak po raz pierwszy dają się oczarować muzyce, to przepiękna sprawa.
Już wspomniała pani o ziemi, o tym miejscu. Ja zastanawiam się, jak ważna była Modena i Emilia w ogóle w takim ludzkim, ale także oczywiście artystycznym kształtowaniu się Pavarottiego.
Luciano considerava fondamentale, lui era legatissimo a questa città.
Luciano uważał, że miały znaczenie fundamentalne. Był bardzo przywiązany do tego miasta, do miejscowych tradycji i szczególnie do podejścia, jakie ma się tutaj do drugiego człowieka z otwartym sercem. Bez wątpienia jest to ziemia bardzo szczodra i bardzo szczera, w tym sensie, że stąpa się po niej twardo i nie ulega łatwym wzruszeniom. To ziemia rolników. Luciano ogromnie ją kochał. Kochał ją uprawiać, uwielbiał to całym sobą. Jego tata był piekarzem, więc w kuchni mamy mebel, który przypominał mu piekarnię ojca. Czuł się bardzo związany z tradycjami i z ziemią, która wydała wiele słynnych postaci. Zaczynając oczywiście od Verdiego, po samego Luciana, Mirelle Freni i wielu innych. Może rzeczywiście jest w niej coś magicznego.
No właśnie, Mirella Freni. Tak sobie myślę, że ta wielka śpiewaczka, sceniczna partnerka maestra, ale także jego serdeczna przyjaciółka, czy wręcz siostra. Fakt, że się tutaj urodziła, to chyba nie może być przypadek.
No i curiosa anche la coincidenza che raccontavano sempre.
Nie może. Bardzo ciekawe są też zbiegi okoliczności, o których zawsze opowiadali, choć nie wiadomo, czy to legendy, czy prawda. Oni oczywiście twierdzili, że prawda najprawdziwsza. Na przykład to, że ich matki, zarówno matka Luciana, jak i matka Mirelli, pracowały w fabryce tytoniu i nie mogły przez to karmić swoich dzieci. Podobno wykarmiła ich więc ta sama lokalna mamka. Kto wie, co jest więc w miejscowym mleku. Zawsze się nad tym zastanawiali, bo mieli bardzo wiele punktów stycznych. I ta wielka miłość do opery. Tata Luciana śpiewał amatorsko w miejscowym chórze, Corale Rossini, był tenorem. Luciano dołączył do niego, kiedy miał 20 lat. Chór zdobył kiedyś międzynarodową nagrodę w Walii, nagrodę dla najlepszego chóru na świecie. I Luciano zawsze mówił, że był to dla niego pierwszy sygnał, że i jemu może się udać. Skoro chór z małej mieściny, jaką jest Modena, może wygrać światową nagrodę, to może i ja mogę spróbować. Tak czy inaczej, jest to bardzo ciekawe, jak ta opera była tu zawsze obecna.
Także właśnie tutaj w Modenie powstała seria koncertów charytatywnych Pavarotti and Friends. Proszę powiedzieć nam, czym był dla niego ten projekt?
Sì, è nato a Modena proprio perché Luciano non lo voleva fare a Modena.
Tak, narodził się w Modenie, bo Luciano chciał go realizować w Modenie. Przez lata otrzymywaliśmy zapytania z całego świata, czy nie zechcielibyśmy przenieść go gdzieś indziej. Ale Luciano mówił nie, Pavarotti and Friends to Modena. Sam projekt zaczął się od współpracy z Lucien Dallon i od piosenki Caruso. Był to pierwszy krok Luciana w stronę świata pop. Drugim, prawie w tym samym czasie, było Miserere, Zucchero. Tu zresztą mamy historię w historii. Zucchero przyjechał z kasetą i puszcza ten kawałek, gdzie partię Luciana wykonuje jakiś śpiewak występujący w pianobarze. Luciano mówi, ależ on jest świetny, powinieneś to zrobić z nim. A Zucchero na to, nie, ja potrzebuję kogoś znanego, takiego jak ty. Wtedy menadżer Zucchera jedzie do tego chłopaka z pianobaru i podpisuje z nim kontrakt, a Luciano tak bardzo nalega na spotkanie z nim, że później sam do niego dzwoni i proponuje mu lekcji śpiewu. Tym chłopakiem jest Andrea Bocelli. Pomyśl tylko, jaki zbieg okoliczności. Pierwsza edycja Pavarotti and Friends odbyła się właśnie tutaj, z Zucchero, Dallon, Stingiem, Brianem Mayem i wieloma innymi. Potem w 1993 roku był koncert na Piazza Grande, a w 1994 Bocelli dołączył jako śpiewak. W 1995 roku zaczęłam pomagać mężowi w organizacji i wtedy pojawił się pomysł, aby otworzyć koncerty dla wszystkich. W tym sensie, że wcześniej pierwsze rzędy były połączone, natomiast ja poprosiłam, aby były rozdzielone w taki sposób, by młodzi ludzie, nawet ci płacący 10 euro, mogli być z przodu dokładnie tak samo jak ci, którzy płacili więcej. Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ w pewnym momencie pod sceną znalazła się naprawdę rockowa publiczność. A Luciano do rockowej publiczności nie był przyzwyczajony i to była naprawdę eksplozja energii dla wszystkich. Potem dołączyli do nas Bono i The Edge i, krótko mówiąc, rozpoczęła się nowa era, czyli Pavarotti and Friends poświęcone działalności charytatywnej. Bardzo pomogliśmy projektowi Bono w Mostarze, gdzie otwarto Centrum Muzykoterapii. Potem było jeszcze wiele kolejnych edycji, zawsze z Modeną w sercu.
Wracając do samej ziemi, czy tutaj w tej okolicy są jakieś miejsca, które Pavarotti kochał szczególnie?
Cóż, on był z pewnością związany z całym światem rolno-spożywczym, jak mówiłam wcześniej. Był człowiekiem wielkiej miłości do ziemi i darów tej ziemi. Mamy tu oczywiście Parmigiano Reggiano, który uważał za tak dobroczynne, że traktował je jak lekarstwo na każdą dolegliwość. Zjedz trochę parmezanu i ci przejdzie, mówił. I być może to nawet działało. Kiedy nasza córka była malutka, mówił, daj jej tarty parmezan, zobaczysz, że poczuje się lepiej. Muszę powiedzieć, że działało za każdym razem. Muszę też wymienić ocet balsamiczny i jego ukochane lambrusko, które nosił wszędzie, co także wywoływało uśmiech. Miewaliśmy gości, którzy przybywali tutaj z najbardziej wykwintnymi butelkami. A on mówił, dziękuję, ale dzisiaj pijemy lambrusko. Był do niego naprawdę bardzo przywiązany. Dalej wymienić trzeba oczywiście Ferrari. Znał dobrze Enza Ferrariego, byli przyjaciółmi. Potem bardzo zaprzyjaźnił się także z jego synem, Pierem, i z żoną. Krótko mówiąc, z całą rodziną. Dalej, Luciano miał okazję spróbować kuchni Bottura. Poznali się, ale zaraz potem Luciano odszedł, a wielki gastronomiczny sukces Bottura nastąpił później. My jako fundacja jesteśmy natomiast bardzo blisko z szefem kuchni Marchinim, który pomógł nam stworzyć książkę z przepisami Luciana. W jednej z gablot zobaczycie tu jego notesy. Były dla niego jak telefony komórkowe dla nas teraz, tylko papierowe. Miał w nich wszystko ułożone, zorganizowane i zapisywał sobie przepisy, które mu odpowiadały. Wystawiał sobie w nich też oceny. Nigdy nie konkurował z innymi, ale ze sobą samym bardzo, więc przyznawał sobie punkty za każdy występ. Oczywiście zapisywał sobie też zakupy do zrobienia, numery telefonów. Krótko mówiąc, ciekawie jest spojrzeć także na te notesy, które również opowiadają w jakiś sposób o jego świecie.
Pani urodziła się w Bolonii, więc także w Emilii Romanii. Czy jest jakaś cecha charakterystyczna bycia stąd? Coś, co być może was łączyło?
Dawniej, teraz już trochę mniej na szczęście, istniała pewna, nazwijmy to, żartobliwa rywalizacja między Modeną a Bolonią. Fakt, że ja jestem z Bolonii, nie pomagał. Ale moi rodzice pochodzą z Modeny, więc Luciano orzekł, jesteś tutejsza. Uważam, że to, co łączy wszystkich mieszkańców Emilii, to pewna umiejętność działania, a jednocześnie umiejętność uśmiechania się do życia i do innych. Ten prawdziwy duch jedności, wspólnoty, umiejętność zakasania rękawów, kiedy trzeba. To region, który oferuje naprawdę bardzo wiele, ale też taki, w którym ludzie są bardzo pracowici. Potrafią dwoić się i troić zarówno dla siebie, jak i dla innych. To naprawdę wyjątkowa ziemia. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze bardzo serdeczna atmosfera. Mieszkańcy tego regionu lubią się dobrze bawić i cieszyć życiem. To piękna kraina.
Bella terra. Jesteśmy w podcaście śródziemnomorskim i chciałam zapytać, czy ma pani jakąś swoją definicję bycia człowiekiem śródziemnomorza, czy człowiekiem śródziemnomorskim? I może opowie nam pani o czymś w osobowości maestra, w jego codzienności, co go właśnie w tym sensie określa.
Tak, powiedziałabym, że wszyscy, którzy mieszkają właśnie w strefie śródziemnomorskiej, mają pewne cechy wspólne. Myślę, że są to cechy, które wywodzą się wprost z naszych bardzo dawnych, starożytnych korzeni, prawda? Niesiemy w sobie ten kawałek historii, który sprawia, że jesteśmy, moim zdaniem, narodem o szczególnej tożsamości. Na przykład, jeśli chodzi o jedzenie, często mówi się, że to dieta śródziemnomorska jest tą właściwą. Być może właśnie dlatego, że tworzą ją owoce ziemi, miłość do ziemi, praca i oddanie tych, którzy tę ziemię uprawiają. Mamy też szczególny stosunek do życia i kochamy słońce. Słońce ma dla nas ogromne znaczenie, bo oznacza radość życia, zdolność do zachwytu każdą najdrobniejszą rzeczą. A to wcale nie mało. Nam rzeczywiście wystarcza słońce. Dzień, aby być szczęśliwym. Może to brzmi banalnie, ale kryje się za tym cała filozofia. Umiejętność dostrzegania piękna życia i cieszenia się nim w każdej chwili. I myślę, że właśnie ludzie śródziemnomorza to w sobie mają. Podobnie jak też pewną otwartość na innych, która nie wszędzie jest tak oczywista. Tutaj istnieje prawdziwa potrzeba gościnności, pragnienie bycia razem, bo wspólnota jest dla tej ziemi czymś fundamentalnym. Dzielenie się jedzeniem, śpiewem, muzyką, wszystkim. I ta potrzeba powiedzenia, chodź. Zostań moim przyjacielem. Oczywiście oczekujemy też, że druga osoba zachowa się później jak przyjaciel. To podstawa, ale sama chęć włączenia drugiego człowieka, przyjęcia go jest tutaj czymś naturalnym. Może bardziej niż w innych częściach świata.
Śpiewał również ojciec Luciana. Być może w tej ziemi jest także jakaś specjalna miłość do ludzkiego głosu.
Tak, z pewnością jest tu miłość do liryki, do ludzkiego głosu i do wszystkiego, co jest sztuką i kulturą. Jest też prawdziwe pragnienie kultury, które wcale nie jest czymś oczywistym. W regionie śródziemnomorskim zawsze przywiązuje się do niej wielką wagę. I tak, ojciec Luciana śpiewał znakomicie. Istnieje taka zabawna anegdota, która zawsze bardzo wszystkich rozśmieszała. Ojciec powiedział kiedyś do Luciana. Pomyśl, Luciano, jaką karierę zrobiłbyś, gdybyś miał głos. A Luciano mu odpowiedział, masz rację, ale mimo wszystko jakoś sobie poradziłem. I rzeczywiście tak było. Jego ojciec miał niezwykły głos, ale brakowało mu odwagi, żeby wyjść na scenę. A to przecież też część osobowości śpiewaka. Nie chodzi tylko o sam głos, ale też o zdolność przekazywania emocji. To bardzo trudne, wymaga ogromnej pracy i trochę trzeba się z tym urodzić. I to właśnie staramy się robić także z młodymi śpiewakami w naszej fundacji. Naszym zadaniem jest na przykład jeżdżenie po konkursach, organizowanie przesłuchań, szukanie obiecujących głosów, a w pierwszych latach nie tylko zapewnianie im udziału w lekcjach mistrzowskich i kształcenie, ale też dawanie dostępu do sceny, organizowanie występów na całym świecie. W pewnym momencie w kontakcie z publicznością musi się w tobie zapalić ta iskra. Potrzeba przekazania emocji drugiemu człowiekowi. To jest kluczowe, bo często widzimy wielu śpiewaków, nie tylko włoskich, także zagranicznych, którzy mają z tym problem. Skupiają się bardzo na technice i wszystkim innym, ale ta więź z odbiorcą jakoś się nie tworzy. A jeśli się nie pojawi w ogóle, to istnieje ryzyko, że nie staniesz się w pełni artystą. Dlatego to takie ważne. Myślę, że w Emilii Romagni przychodzi to trochę naturalnie.
Aby zamknąć temat ziemi, chciałam spytać, czy pani mąż miał jakieś słowa, którymi witał tę ziemię, wracając ze świata, może jakieś określenia tej okolicy, które lubił stosować właśnie wracając z dalekich podróży.
Nie mógł się doczekać powrotu, a że był ciągle w trasie, to muszę powiedzieć, że bywało trudno. Ale kiedy wyjeżdżał, zabierał Modenę ze sobą. W każdą podróż braliśmy jakieś 50 walizek, z czego 25 było przeznaczonych na jedzenie. Woził ze sobą prosciutto, salami, parmigiano reggiano, ocet balsamiczny, makaron, wszystko. Chciał gotować sobie swoje jedzenie. Podróżując tak wiele, musiał zachować pewną regularność. Zabierał ze sobą mnóstwo produktów, a także przybory do gotowania, bo i w tym względzie chciał się czuć pewnie. Zdarzały się zabawne sytuacje, bo na przykład do pewnych krajów niektórych produktów nie można było wwozić. Wtedy był dramat.
Czytałam w jednym z pani wywiadów, że słowa mistrza, które wciąż brzmią pani w głowie, to takie piękne zdanie: ofiaruj uśmiech wszystkim, ale przede wszystkim ofiaruj go sobie. I że szczęścia się nie tłumaczy, tylko się je przeżywa. I już. Czy to jest coś, czego pani zdaniem można się nauczyć? Ja zauważyłam, że ten dom opisywany jest w internecie zdaniem: tu każde powitanie to uśmiech.
Uśmiech był według mnie trochę takim emblematem Luciana wraz z tymi oczami, które nazwałabym iskrzącymi i które miały w sobie coś, co cię przyciągało. Uśmiech jest tu bardzo ważny, ponieważ oznaczał uprzejmość, oznaczał to, o czym opowiadałem wcześniej, otwartość na drugiego człowieka, która była dla niego tak istotna. Zawsze mówił: bycie uprzejmym nic cię nie kosztuje, wręcz przeciwnie. Jeśli w drugim człowieku, kimkolwiek jak on jest, szukasz piękna, nie koncentrujesz się na tym, co jest w nim nie tak, to sam stajesz się piękniejszy. Natomiast jeśli od razu nastawiasz się źle, popatrz, co on powiedział, co on zrobił, tego nie zrobił, automatycznie stajesz się brzydszy i znika ci też uśmiech, a to się nie przydaje na nic. Każdy ma w sobie coś pięknego i jeśli się na tym skupisz, wszystko pójdzie o wiele lepiej. Nie zawsze to jest łatwe, przynajmniej dla mnie to naprawdę trudna droga, wciąż się jej uczę. Jemu to przychodziło naturalnie. Często jednak, na przykład gdy się złoszczę, myślę o nim i mówię sobie: zatrzymaj się. Nie tak powinnaś to przyjmować. Spróbuj zamiast tego uśmiechnąć się w tej sytuacji. I to działa. Czyli umiejętność zatrzymania się, pomyślenia, cofnięcia o krok od swojej złości czy swojego osądu bardzo pomaga. Muszę powiedzieć, że Luciano, poza byciem mistrzem śpiewu, był także wielkim nauczycielem życia.
Z jakimi emocjami mówi pani dzisiaj o mężu?
Quando io parlo di lui, anche se sono passati tanti anni, mi emoziono sempre perché è un po' come se una parte di me.
Choć minęło tyle lat, zawsze się wzruszam, kiedy o nim mówię. To trochę tak, jakby jakaś część mnie pozostała tam, w przeszłości. Kiedy odszedł, nie mogę powiedzieć, że ta część odeszła z nim, ale pozostała tutaj, żeby o nim mówić. To dla mnie sposób, aby być blisko niego, choć jego już nie ma. Oczywiście najbardziej przypomina mi go nasza córka. Są do siebie bardzo podobni, mają to samo spojrzenie i ten sam uśmiech. I jest to coś, co zawsze mnie porusza. A kiedy o nim mówię, to oczywiście myślę o nim, o jego słowach, gestach. To sposób, by sprawić, aby wciąż żył.
Na scenie bohater, książę, kochanek, artysta, a w życiu? Jaki był Luciano Pavarotti na co dzień?
E la fortuna di Luciano è sempre stata quella di riuscire sempre a essere se stesso.
Luciano miał to szczęście, że zawsze udawało mu się być sobą i wierzę, że to była jego karta przetargowa. Był sobą naprawdę zawsze. Ci, którzy przychodzą cię posłuchać i nie dotyczy to tylko jego, ale wszystkich ludzi, zachwycają się i zostaną z tobą tylko wtedy, gdy czują, że jesteś osobą, która sprzedaje prawdę, że jesteś prawdziwy. Jeśli robisz coś na siłę, jeśli robisz coś sztucznego, to trwa to bardzo krótko. Nie powinniśmy wyobrażać sobie Luciana jako świętego. On był zawsze prawdziwy i dawał z siebie wszystko, zarówno w dobrych, jak i złych sytuacjach. Nigdy nie robił czegoś, bo tak było trzeba. Nigdy nie mówił czegoś tylko dlatego, że było to wtedy stosowne. Pozostawał zawsze sobą i według mnie prawda stanowiła jeden z powodów, dla których stał się tak sławny. Był prawdziwy jako osoba. W domu było dokładnie tak samo. Oczywiście poza rolami, które odgrywał, co się często zdarzało. Kto żyje w świecie oper, wie, że wiele zdań pochodzących z niej wchodzi do codziennego życia, nuci się jakiś fragment albo jakąś odpowiedź nawiązuje do frazy z opery. Żartowaliśmy trochę w ten sposób. Mieliśmy taką mieszankę sceny i rzeczywistości, bo i całe nasze życie było przesiąknięte operą.
Tra palco e realtà, ma era tutta una vita impregnata di opera.
Dziś Dom Maestra to przede wszystkim miejsce upowszechniania wiedzy, miejsce edukacji. Jak mówić o gigancie opery ludziom, którzy być może nie wiedzą o niej zbyt dużo?
To była trochę, nazwijmy to, słodka obsesja Luciana. Zachęcać ludzi do słuchania opery. Potem mogą sobie zdecydować, czy im się podoba, czy nie, bo wiadomo, nie można się podobać wszystkim. Ale chodzi o to, by przynajmniej zachęcić do posłuchania choćby jednej arii. Zresztą chodzi nie tylko o operę, także o muzykę klasyczną w ogóle. Niezwykle ważne było dla niego na przykład, by umieć grać na jakimś instrumencie. Mówił, instrument to twój towarzysz na całe życie. Możesz być sam, ale jeśli umiesz grać na instrumencie, nigdy nie będziesz samotny. I może miał rację. Ja na przykład nie gram na niczym, niestety, i bardzo mi tego brakuje. Rzeczywiście umiejętność grania na fortepianie czy grania na gitarze, na czymkolwiek innym, może ci dać bardzo dużo i on był co do tego głęboko przekonany. Aby nauczać, szczególnie nowe pokolenia, trzeba by zacząć od szkół i robić otwarte wykłady na temat świata opery, zabierać młodzież na spektakle operowe, zdołać ich w ten sposób jakoś zaangażować. My tutaj w muzeum myślimy teraz o zorganizowaniu zimą serii warsztatów poświęconych dzieciom. Odbywałyby się wewnątrz budynku z edukatorami, którzy po spektaklach bawiliby się z dziećmi, pytali, które kostiumy najbardziej im się podobały i tak dalej. Chodzi o przedstawianie opery w sposób dostosowany do wieku dziecka, bez mówienia o śmierci i tego typu rzeczach, ale tak, aby spróbować zaangażować małych słuchaczy. Oni będą publicznością jutra.
Loro rappresenteranno il pubblico del domani.
Obecna publiczność, ta, która kocha operę w każdym szczególe, jest już w dość zaawansowanym wieku. My musimy kształcić nowych słuchaczy. Z naszego punktu widzenia możemy to zrobić tylko poprzez szkolną edukację. Widzę tu czasem, jak na wycieczkę przyjeżdża jakaś szkoła i nikt nie ma pojęcia o niczym, nie ma żadnego przygotowania ze strony nauczycieli. Niekiedy udaje mi się podbić serca dzieci, pokazując fortepian. Wszyscy wtedy zaczynają brzdąkać. Niektórzy nigdy nie widzieli fortepianu i wracają do domu ze słowami: mamo, chcę fortepian. I potem rodzice piszą, gdzie wy ich zebraliście. My widzimy, że dziecku wystarczy iskra. Lata temu byłam radną w Bolonii i poprosiłam naszą orkiestrę i Teatro Comunale w Bolonii o zorganizowanie koncertu, a w zasadzie serii letnich koncertów dla dzieci, które nie wyjeżdżały w sierpniu na wakacje. Dzieci te miały możliwość wejścia na scenę, patrzenia na grających muzyków i mogły zadawać pytania. Jeśli chociaż 10% tych dzieci złapało pasję do muzyki, to już jest coś.
Czego Pavarotti słuchał w domu? Che cosa ascoltava il maestro nella propria casa? Cucinando, per esempio.
Nigdy nie słuchał swoich własnych nagrań. Zawsze powtarzał, jeśli chcesz mi zrobić na złość, zaproś mnie na kolację i włącz moją muzykę. Natychmiast wyjdę. Był ogromnym perfekcjonistą. W każdym swoim nagraniu słyszał jakieś uchybienia. Szukał więc muzyki dalekiej od swojego świata, takiej, która wprawiałaby go w dobry humor. Ogromnie podobała mu się twórczość włoskiego piosenkarza Freda Buscaglione. Miał on bardzo rytmiczne piosenki. Z czasem nauczył się też doceniać piosenki wykonawców, którzy uczestniczyli w koncertach Pavarotti and Friends. Ogólnie rzecz biorąc, dawał się zarazić wszystkim, co wprawiało go w dobry humor. Uwielbiał na przykład włoskiego piosenkarza Giovanottiego. Mówił mu, przynosisz słońce, przynosisz radość. To było to, czego Luciano zawsze szukał.
Tu porti il sole, tu porti l'allegria. E quello che Luciano cercava sempre.
Powiedziała pani, że mąż nie chciał słuchać swoich dawnych nagrań, ale jestem ciekawa, czy pani do nich wraca i być może ma pani jakieś ulubione fragmenty.
Tak, często ich słucham. Niektóre utwory sprawiają, że się uśmiecham, inne doprowadzają mnie do łez. Z pewnością ten, który najbardziej porusza moje serce i przy którym naprawdę nie potrafię powstrzymać płaczu, to Masseme forza perderti z balu maskowego. Wzrusza mnie wyjątkowo. Dla odmiany piosenka pop La mia canzone al vento była naszą piosenką, ponieważ kiedy pierwszy raz poszłam posłuchać, jak ją śpiewa, nie byłam jeszcze miłośniczką opery. Luciano przeżył ze mną ten moment przemiany. Powiedziałam mu wtedy, ta piosenka jest piękna i odtąd stała się trochę nasza. Oczywiście jest jeszcze wiele innych utworów, ale te dwa naprawdę noszę w sercu. Z cyklu Pavarotti and Friends wymienię Miss Sarajevo i Caruso. To kolejna pieśń, która bardzo mnie wzrusza.
Dzięki Pavarottiemu opera stała się popularna jak nigdy wcześniej, weszła nawet do kultury popularnej. Nie da się go zastąpić w tej misji, prawda?
Dipende da che punto di vista lo guardiamo. Sicuramente.
To zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Z pewnością niezwykłą pracę wykonuje w tym zakresie Andrea Bocelli, podobnie jak Il Volo, trzej młodzi tenorzy, którzy kontynuują ten gatunek, nazwijmy go crossoverem. Jeśli jednak mówimy o głosie tenorowym, to może nie jestem obiektywna, ale do dziś nie słyszałam nikogo takiego jak on. Bo oprócz tego niezwykłego głosu miał też tę wyjątkową zdolność poruszania ludzi, czego wciąż nie słyszę u innych w takim stopniu. Było w nim coś takiego, jakby swoim śpiewem wszystkich obejmował. Jakbyśmy wszyscy czuli to jego objęcie i jednocześnie odwzajemniali je. Właśnie ta intensywność, ta głębia emocji, to coś, czego wciąż nie widzę u nikogo. Ale powtarzam, być może nie jestem obiektywna.
Pobrali się państwo w operze. To dla jednych po prostu budynek, dla innych świątynia. A jak on traktował to miejsce?
Teatr był dla niego czymś niezwykle istotnym. Było to miejsce, w którym materializowały się jego marzenia. Miejsce, gdzie mógł przekazywać emocje innym, gdzie poprzez grane postacie mógł przeżywać inne życie. Zresztą, kiedy pójdziecie na górę, zobaczycie, że cała klatka schodowa jest tu czerwona. Zapytałam go kiedyś, dlaczego właśnie czerwona? On odpowiedział, bo to kolor kurtyny, którą widzę tuż przed wejściem na scenę. Dla niego teatr był więc czymś tak ważnym, że przeniósł jego ducha także do swojego domu. Kiedy się pobieraliśmy, nie mogliśmy wziąć ślubu w kościele, ponieważ Luciano był rozwiedziony. Powiedział wtedy, pobierzmy się w kościele artystów. Miał więc swoją własną świątynię. Świątynię dla tych, którzy kochają ten zawód, dla ludzi sztuki. Dla mnie była to podróż, bardzo ważna podróż, bo jak już mówiłam wcześniej, nie wiedziałam o tym świecie absolutnie nic. Pochodziłam ze świata popu i roka. Byłam zawodniczką softballu, więc świat opery był dla mnie czymś bardzo odległym. Po raz pierwszy poszłam do teatru na przedstawienie w ogromnej, imponującej Metropolitan Opera, żeby posłuchać Lombardczyków na pierwszej krucjacie. I nie zrozumiałam wtedy absolutnie nic. Byłam wręcz trochę przestraszona. Oczywiście był obok mnie Luciano i tłumaczył mi wiele rzeczy, dlaczego tak, o co chodzi i tak dalej. I naprawdę odkryłam zupełnie nowy świat. Świat ogromnych emocji i namiętności. wartości, które są przecież częścią naszego życia. Tego właśnie wielu ludzi nie potrafi zrozumieć, że opera nie jest czymś należącym do przeszłości tylko dlatego, że została napisana dawno temu. Siła na przykład Pucciniego polega na tym, że potrafił on tworzyć dzieła, które do dziś pozostają niezwykle współczesne. Weźmy choćby historię Cyganerii. Ona doskonale pasuje również do naszych czasów. To te same namiętności, uczucia, żale. Wszystko, co jest w operze, to po prostu samo życie. Oglądanie opery to jak odbywanie wielkiej podróży w głąb życia.
Powiedziała pani, że zwiedzający ciągle zostawiają wiadomości dla Luciana. Jak myśli pani, że on na nie odpowiada? Co powiedziałby tym wszystkim?
La risposta Luciano.
Sì. Ah, la risposta. Vorrebbe che rimanesse nei cuori dei visitatori.
Ma lui rilasciò un'intervista, tra l'altro a me, ma per gioco.
Luciano udzielił kiedyś wywiadu, zresztą mnie, choć dla żartu. Byliśmy wtedy na wakacjach i miałam ze sobą taki zeszyt, nie wiem czy wiecie o co chodzi, taki, w którym są różne zabawne pytania dla par, żeby się lepiej poznać, ale nie na poważnie, tylko dla śmiechu. I ponieważ właśnie dostaliśmy kamerę wideo w prezencie, bawiliśmy się, nagrywając siebie nawzajem i odpowiadając na te pytania. Wśród nich było jedno, jak chciałbyś być zapamiętany? A on odpowiedział, jako ktoś, kto dawał ludziom szczęście. Myślę, że to naprawdę było dla niego bardzo ważne, dawać innym radość. I tu wracamy właściwie do początku naszej rozmowy, do pewnej cechy ludzi tej ziemi, jaką jest pragnienie uszczęśliwiania innych. Oznacza to, że widzi się drugiego człowieka, że ten drugi człowiek dla nas istnieje. Nie istniejemy tylko sami dla siebie. Dziś być może żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy bardziej skupieni na sobie niż na innych, a on był tego zupełnym przeciwieństwem. Zawsze widział drugiego człowieka. Jego największą radością było dawać szczęście innym. Mówił, Bóg dał mi głos, a ja mam to narzędzie po to, by uszczęśliwiać innych. Dlatego też poświęcał się całkowicie, dążył do perfekcji. Chciał, by ludzie mogli przeżyć coś najpiękniejszego. Taki właśnie był jego sposób bycia. Odpowiadając więc na to pytanie, jestem pewna, że byłby szczęśliwy, wiedząc, że ktoś czuje radość, słuchając jego głosu. Wielkie pozdrowienia dla słuchaczy podcastu Lente. Jesteśmy w Modenie i czekamy na was. Rozpocznijmy podróż z Lucianem. Dom legendarnego śpiewaka i jego rodzinne miasto zwiedzać będziemy w następnym odcinku.
Can you be sure you'll hit the note?
No, that is the beauty of my profession.
He was difficult at times. He had a lot of responsibilities.
The local paper headlined, Luciano, come home.
Pavarotti would attract hundreds of thousands of people. He became the global rock star.
Mr. Pavarotti, on the road, you like to have a hotel room
with a kitchen, isn't that right?
In Rome, three of the world's greatest tenors on the same stage for the first time.
Luciano called me, get well soon, I don't have competition.